Teraz działa, dobrze. Może ja sobie teraz jeszcze tutaj przygotuję dwie rzeczy. Zanim rozpocznę, muszę to wyjąć. Prawdopodobnie dzisiaj skorzystamy z dwóch diagramów jeszcze. Ale jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. W 20 rozdziale Objawienia czytamy taki krótki bardzo fragment. To jest 20 rozdział, werset 4. I tu jest napisane tak. Widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. To jest jedyny fragment w Nowym Testamencie, który tak wyraźnie mówi o erze mesjańskiej. I to jest jedyny fragment w całej Biblii, który mówi o tym, że to będzie trwało 1000 lat. Wcześniej prorocy bardzo wiele mówili na temat ery mesjańskiej, natomiast nie mówili na temat jej długości i trwania. I naprawdę Stary Testament jest pełen, dosłownie pełen fragmentów zapowiadających erę mesjańską i to, co się będzie działo w trakcie tej ery. Jest tego tak dużo, że musiałem wybrać niektóre fragmenty ze Starego Testamentu, żebyśmy nie siedzieli tutaj po ileś tam tygodni i nie czytali jednego po drugim. I właściwie podstawowym błędem, jaki robi się w Kościele, jest to, że pewne proroctwa, które mówią to, co mówią, odczytuje się inaczej, niż jest napisane. I niestety prawda jest taka, że Kościół w pewnym momencie swojej historii zaczął w taki sposób interpretować w ogóle Słowo Boże, że już tak naprawdę wszystko dało się wtedy wytłumaczyć, co się tylko chciało. Ja może taką krótką dygresję historyczną chciałbym zrobić. Otóż na początku sposób interpretacji pism, który zresztą podałem na samym wstępie, był bardzo prosty. Ten sposób funkcjonował i wśród rabinów, i wśród apostołów. I ten sposób był nawet stosowany w pierwszych latach, w pierwszych wiekach istnienia Kościoła. Istniała tak zwana szkoła antiocheńska, która właśnie polegała na tym, że stosowało się literalne rozumienie Pisma tam, gdzie można było literalnie je zrozumieć. Jeżeli nie, to wtedy dopiero przechodziło się do ewentualnych figur czy metafor. To jest tak w największym skrócie. I wyobraźcie sobie, że pierwsi uczniowie apostołów wierzyli, że nastąpi 1000 lat panowania Mesjasza. Dosłownie 1000 lat. I jeżeli się na przykład czyta pisma najwcześniejszych ojców Kościoła, takie jak na przykład Justyna Męczennika, Polikarpa, Papiasza, to są ludzie, którzy jeszcze znali albo osobiście apostołów, albo znali pierwszych ich uczniów. Ireneusz następny. To są ludzie, którzy naprawdę żyli w takich czasach, kiedy można było powiedzieć, że to, co zostało przekazane przez samych apostołów, nawet w formie ustnej, nie zostało jeszcze w żaden sposób albo w jakiś większy sposób skrzywione. I wyobraźcie sobie, że ci ludzie najwcześniejsi, a przecież na przykład Polikarp, został przez samego apostoła Jana ustanowiony apostołem Smyrny. Więc jeżeli apostoł Jan wkładał ręce na Polikarpa, to według Słowa Bożego musiało być tak, że Polikarp musiał być dobrym nauczycielem, bo Słowo Boże mówi, że ten, kto stara się w ogóle, czy pragnie zostać biskupem, powinien być dobrym nauczycielem. Więc nie było takiej możliwości, żeby apostoł Jan włożył ręce na kogoś, kto fałszywie nauczał. A jednak Polikarp, który z kolei wykształcił samego Ireneusza z Lyonu, wierzył, że 1000 lat będzie literalnie na ziemi pod rządami Mesjasza. W to samo wierzył Ireneusz, w to samo wierzył papież, w to samo wierzyli pierwsi, tak zwani pierwsi ojcowie. Tylko problem był następujący. Otóż era mesjańska w dosłownym znaczeniu oznaczała ni mniej, ni więcej tylko to, że w tej erze bardzo ważną rolę będzie grał żydowski Mesjasz i żydowski naród oraz żydowscy patriarchowie. W pewnym momencie historii Kościoła taka sytuacja była już niepoprawna politycznie. I dlatego zaczęto odchodzić od normalnej, literalnej interpretacji pism w kierunku interpretacji alegorycznej. Zaczęło się od Orygenesa, a potem udoskonalił ten system Augustyn. I w ten sposób zaczęto proroctwa, które normalnie, literalnie będziemy czytać, zaczęto w taki sposób interpretować, żeby nie odnosiły się do narodu izraelskiego, do żydowskiego Mesjasza, żeby się nie odnosiły również do patriarchów żydowskich, tylko żeby odnosiły się do Kościoła. I stąd w naszych głowach jest tak wielkie zamieszanie na ten temat, dlatego że wiele, wiele fragmentów odnosi się symbolicznie zamiast literalnie, chociaż nie ma żadnych podstaw ku temu. Doszło do tego, że wiara w 1000-letnie literalne panowanie Mesjasza w erze mesjańskiej została określona jako herezja chiliazmu tak zwanego. Chilias to znaczy 1000. Czyli krótko mówiąc, późniejsi ojcowie nazwali wcześniejszych ojców heretykami. To jest jeden z dowodów na to, że tradycja jest sprzeczna sama w sobie, a zatem nie może być źródłem objawienia. Jakbyście dyskutowali z katolikami kiedyś, to możecie im to powiedzieć. I teraz trzeba naprawdę wrócić i pójść pod prąd, żeby zobaczyć, o co chodzi w tym wszystkim. No bo widzieliście 25 rozdział Mateusza, 24 rozdział Mateusza, jak bardzo trzeba zmienić sposób myślenia, żeby prawidłowo zinterpretować te wszystkie fragmenty, mówiące o tym, co będzie pod koniec wielkiego ucisku i wtedy, kiedy Pan przyjdzie sądzić narody. Mówiliśmy również o tym, że w 1000-letnim królestwie, czyli w erze mesjańskiej, zamieszkają dwa rodzaje ludzi. Jedni to będą ci, którzy będą w ciałach uwielbionych. Dlatego, że po kolei wszystkie te grupy osób zbawionych zmartwychwstały. Czyli to, o co pytał ktoś wcześniej, Marek bodajże. Lud Boży jako całość zmartwychwstanie i lud Boży jako całość w ciałach uwielbionych będzie wraz z Chrystusem rządził w 1000-letnim królestwie. To jest jedna grupa ludzi. Druga grupa ludzi, która będzie w 1000-letnim królestwie, czyli w erze mesjańskiej, żyć, to są ludzie, którzy nie będą w ciałach uwielbionych, tylko w ciałach zwykłych, skażonych, takich jak nasze teraz, do których właśnie Pan Jezus w czasie sądu nad narodami powie: błogosławieni jesteście, wejdźcie do królestwa przygotowanego przez Ojca od założenia świata. I ci ludzie będą normalnie w tym królestwie żyć, ci ludzie będą się rozmnażać, rozradzać, będą mieli wspaniałe plony, będą się cieszyć pokojem na skalę światową i ci ludzie będą tymi, którzy będą mieli przekute miecze na lemiesze, jak to mówi Słowo Boże i będziemy do tego się odnosić. Era mesjańska inaczej w piśmie jest nazwana tak zwanym wiekiem przyszłym. Nie wiem, czy ja już o tym mówiłem, ale dobrze by było to przypomnieć. Niestety sposób myślenia jest na tyle mocny, że skaził nawet w bardzo wielu przypadkach tłumaczenie Nowego Testamentu. I dlatego tam, gdzie jest mowa o wieku przyszłym, tam najczęściej jest stosowane tłumaczenie koniec świata. Prawda? I przypomnijcie sobie na przykład te wszystkie fragmenty, które mówią o sługach, te wszystkie przypowieści i tak dalej, i tak dalej. Kiedy Pan Jezus mówi wtedy, że tam chodzi o wiek przyszły, a tłumaczy się, że tak będzie na przykład przy końcu świata, tak będzie na końcu świata, tak będzie koniec świata. Nie o to chodzi. Żydzi rozumowali w ten sposób. Mamy wiek teraz, teraźniejszy i wiek przyszły. To był ich sposób myślenia. Mamy teraz i era mesjańska. Dlatego na przykład, jeżeli apostołowie pytają się Pana Jezusa w Mateuszu, Mateusz 24, zadają mu trzy pytania, na które on później szczegółowo odpowiada, tyle że jego odpowiedź szczegółowa zawiera się w Ewangeliach synoptycznych. Nie tylko w jednej, w drugiej, w trzeciej, ona się uzupełnia. Ale 24:3 Mateusz, oni zadają mu pytania. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy to się stanie, czyli kiedy zostanie zburzona świątynia i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca wieku. Czyli jaki będzie znak Twego przyjścia, końca tego wieku i rozpoczęcia ery mesjańskiej. I potem Pan Jezus mówi właśnie o końcu wieku, a nie o końcu świata. To są dwie zupełnie różne rzeczy, bo koniec świata nastąpi wtedy, kiedy przeminie ta ziemia i to niebo. Czyli zauważcie, interpretacja przesuwa pewne rzeczy o ponad 1000 lat. Dlaczego? Żeby połknąć 1000-letnie królestwo, bo ono jest niewygodne dla Kościoła. Dlaczego? Dlatego, że to jest wywyższenie Izraela i to są obietnice, które zostały złożone wyłącznie Izraelowi. No, jest to rzecz niezwykła, po prostu. Ale nie chcę się pastwić teraz nad tymi ludźmi, którzy to wymyślili. Nie o to chodzi. A więc mamy erę mesjańską, czyli tak zwany wiek przyszły, czyli 1000-letnie królestwo. Teraz zobaczmy na ogólną charakterystykę. To znaczy, co tam się będzie działo, w jaki sposób. Tak jak mówię, musiałem wybrać, dlatego że nie jestem w stanie wszystkich fragmentów zacytować. Trwałoby to zbyt długo. Zacznijmy od dwóch psalmów. To będzie psalm 15. Psalm 15, wersety 1-5. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe, i mówi prawdę w sercu swoim, nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego. Sam czuje się wzgardzony i niegodny, a czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę, nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. Ten psalm mówi o tym, o stylu życia i o bardzo ważnej rzeczy. Tutaj jest wprowadzony taki termin, który jest używany bardzo często u proroków, to znaczy święta góra, pańska góra. Kto zamieszka na Twej świętej górze? Ta święta góra to jest centralne miejsce ery mesjańskiej, o czym przekonamy się później. I teraz, jeżeli ktoś będzie chciał w ogóle tam wejść, to znaczy, że on musi żyć w sposób godny tego, kto tam będzie rządził na tej świętej górze, kto tam będzie zasiadał. 24 psalm teraz. Wersety 1-6. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem założył ją na morzach i utwierdził na rzekach. Któż może wstąpić na górę Pana? I kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto kto nie skłania duszy swojej ku próżności i nie przysięga obłudnie, ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, którzy Go szukają. Później jest taki fragment o otworzeniu bram i wejściu Króla Chwały. To jest również o wejściu Pana. To jest o początku Jego rządów w tysiącletnim Królestwie. Natomiast znowu mamy tutaj górę Pana. Kto może tam wejść? Kto może stanąć na Jego świętym miejscu? Ponieważ góra Pana będzie dosłowna i miejsce święte będzie dosłowne. Tu nie ma symboli, bo nie są potrzebne. Po prostu będzie taki czas. Teraz przeczytajmy kilka fragmentów, które są bardzo znane. To jest Księga Izajasza. Dzisiaj będziemy dużo czytać samego Słowa Bożego, bo ono samo będzie przekonywać i potwierdzać. Samo się zresztą będzie po prostu tłumaczyć. Izajasz, drugi rozdział, wersety 2-4. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba. I będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami. Gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będzie się już uczyć sztuki wojennej. Mamy kolejne terminy, które są stosowane przez proroków. Dni ostateczne, góra Pana, najwyższa z gór, świątynia Pana, tam gdzie zasiada Pan. Normalne czytanie tych proroctw prowadzi do wniosku, że będzie góra, na której będzie zasiadał Pan i że będzie się to działo w dniach ostatecznych, po prostu. To jest właśnie jeden z fragmentów, który mówi o tym światowym pokoju, na który wszyscy czekają przecież. I wiadomo, że Żydzi czekają na Mesjasza, który zaprowadzi światowy pokój. Wszyscy czekają na swojego Mesjasza, co jest najciekawsze. Wszyscy czekają na swojego Mesjasza. Każde większe wyznanie ma swojego Mesjasza, na którego czeka. Problem tylko jest taki, że najpierw pojawi się ten fałszywy, za którym pójdą wszyscy i wszyscy mieszkańcy ziemi złożą mu pokłon, a potem dopiero przyjdzie ten prawdziwy, który osądzi i wprowadzi prawdziwą erę pokoju. Teraz 11 rozdział Izajasza, wersety 6-9. I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i lwiątko i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swą rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Nie wiem, czy pamiętacie taką piosenkę, którą się śpiewa czasem na nabożeństwach, prawda? Jak to było? Nie. To o wypełnieniu, o poznaniu. Poznaniem. Tak jak ziemia pełna jest wód. No, i dokładnie. I teraz wypełnienie tych słów nastąpi w erze mesjańskiej. Czasem śpiewa się tą pieśń po to, żeby zasugerować ludziom, że my zrobimy wielkie przebudzenie i wtedy ziemia będzie poznania, pełna poznania Pana. Nie będzie w ten sposób, dopóki nie przyjdzie Pan. To jest jeden z fragmentów, który o tym mówi. Dopiero On wprowadzi na taki pokój, że cała ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. To jest niestety jeden z przykładów tego, jak się czasem coś nie bardzo dobrze rozumie, ale bardzo się dobrze chce. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem. Te wszystkie rzeczy tak niemożliwie troszeczkę wyglądają. To są takie jakby historie zupełnie bajeczne. I można by powiedzieć, to jest niemożliwe, żeby tak się stało, bo przecież przyroda tak nie działa. Ale po pierwsze, przyroda kiedyś tak działała. Tak było. Wszystkie zwierzęta miały rośliny do tego, żeby się nimi żywić, prawda? Są rzeczy, które również są niemożliwe z punktu widzenia biologii i fizyki. Tak jak na przykład zmartwychwstanie, prawda? Ale w nie wierzymy. I nie mamy powodów nie wierzyć, żeby coś takiego działo się właśnie w erze Mesjasza. Żadnych. Skoro On miał moc zmartwychwstać, skoro ma moc wskrzeszać zmartwych, i skoro kiedyś na ziemi już było coś takiego, w ogóle czasem mi się wydaje, że era Mesjasza będzie w pewnym stopniu albo w pewnym sensie powrotem do Edenu, do tego, z czego człowiek został wyrzucony. Dlatego, że tam właśnie, tam nie było rozlewu krwi, tam nie było wojen, tam był pokój, tam było wszystko. To, o czym mniej więcej mówi, właśnie mówią fragmenty dotyczące ery Mesjasza. Nie będę się przy tym upierał, ale takie mam skojarzenia. W tej chwili może przejdźmy do Izajasza dalej, do 65 rozdziału. Tam będziemy czytać taki dłuższy werset, który też mówi o tym, co się będzie działo w czasie tysiącletniego królestwa. 65 rozdział i to będą wersety od 8 do 25. Tak mówi Pan, jak mówi się o winogronie, w którym znajduje się winny sok. Nie niszcz go, gdyż jest w nim błogosławieństwo. Tak uczynię ze względu na moje sługi i nie wytępię ich wszystkich. Dlatego wywiodę z Jakuba potomstwo, a z Judy dziedzica moich gór, aby moi wybrani wzięli je w posiadanie, a moi słudzy tam zamieszkali. Uwaga na ten werset. Wywiodę z Jakuba potomstwo, a z Judy dziedzica moich gór, aby moi wybrani wzięli je w posiadanie, a moi słudzy tam zamieszkali. To są wybrani w sensie eschatologicznym, czyli Izrael, Juda, Jakub i ich potomkowie. Nizina Sarońska stanie się pastwiskiem dla owiec, a Dolina Achor legowiskiem bydła dla mojego ludu, który mnie szukał. Lecz was, którzy opuściliście Pana, zapomnieliście o mojej świętej górze, którzy bóstwu szczęścia zastawiacie stół, a bogini losu podajecie kielichy pełne przyprawionego wina, was przeznaczam pod miecz. I wszyscy schylcie karki na rzeź, bo gdy wołałem, nie odpowiadaliście, bo gdy mówiłem, nie słuchaliście. Czyniliście to, co złe w moich oczach i wybieraliście to, co mi się nie podobało. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, oto moi słudzy będą jeść, lecz wy będziecie głodni. Oto moi słudzy będą pić, lecz wy będziecie spragnieni. Oto moi słudzy będą się weselić, lecz wy będziecie się wstydzić. Oto moi słudzy będą wykrzykiwać z głębi swojego szczęśliwego serca, lecz wy będziecie krzyczeć z głębi serca zbolałego i będziecie jęczeć z rozpaczy. I pozostawicie swoje imię moim wybranym na przysłowiowe przekleństwo, niech Wszechmocny Pan cię zabije. Lecz moim sługom będzie nadane inne imię. Także kto w kraju będzie błogosławił w imię Boga wiernego. A kto w kraju będzie przysięgał, będzie przysięgał na Boga wiernego, gdyż dawne udręki poszły w zapomnienie i są zakryte przed moimi oczyma. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę, bo to ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. Te wersety 17 i 18, one są bardzo ciekawe, wrócimy do nich zaraz. I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając 100 lat, będzie dotknięty klątwą. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów. Lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu i co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani. Nie będą się już na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi. A zanim zawołają, odpowiem im i podczas gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham. Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę. Wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować, ani zgubnie działać na całej świętej górze, mówi Pan. Większość tego fragmentu, który przeczytałem, poza tym, który odnosi się do ludzi niesłuchających Boga, którzy będą po prostu potępieni. To jest jasne i całkowicie, myślę, bez żadnych problemów to się odczytuje. Mówi o tym, że w czasie tego tysiącletniego królestwa, czyli w erze mesjańskiej, będzie Jeruzalem, że tam będzie mieszkał lud, że nie będzie głosu skargi i płaczu, że będą się rodziły dzieci, że nikt nie będzie dożywał krótkich lat, będą wszyscy dożywali sędziwego wieku, że będą żyć dłużej. Tam jest nawet takie porównanie, że wiek mojego ludu będzie jak wiek drzewa. Będą żyć dłużej niż dzisiaj. Że nie będą budować, aby ktoś inny mieszkał, że będą spożywać obfite plony, że Bóg będzie wysłuchiwał. To wszystko się będzie działo w tysiącletnim królestwie. Dwa wersety są 17 i 18. Wydają się troszeczkę przeczyć albo kierować, że tak powiem, interpretację na inny tor. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu, a raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę, bo to ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. Te wersety dotyczą stworzenia nowej ziemi, nowego nieba i Jeruzalem na nowej ziemi. Natomiast kolejne wersety mówią o ludziach, którzy będą żyli w ciałach skażonych, którzy będą rodzić dzieci, o starcach, o ludziach, którzy będą mieli, co najmniej tam mając 100 lat, mogą być dopiero dotknięci klątwą. Takie rzeczy nie mogą się dziać podczas wieczności, czyli w Nowym Jeruzalem, bo tam już będą wszyscy w nowych, uwielbionych ciałach. Tam już nic przeklętego nie będzie. Także jeśli się czyta to, że tak powiem, rozsądnie i normalnie, to wychodzi na to, że Bóg po prostu w 17 i 18 wersecie mówi coś, co się nazywa, jest coś takiego, co się nazywa parenteza, to znaczy takie wtrącenie jakiegoś wersetu albo dwóch w tok myślenia, w tok tego, co się mówi i pisze. Przeczytam wam inny fragment takiej parentezy, żeby nie było, że ja sobie coś wymyślam. W Objawieniu w 16 rozdziale, werset 15 na przykład. Ja przeczytam fragmenty, wersety może dwa wcześniej i jeden później. Czyli od 13 wersetu. Objawienie 16 rozdział od 13 wersetu. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. Zauważyliście? Jest pewien ciąg. Jan opowiada o pewnej sytuacji, a następnie jest takie wtrącenie. Oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, a potem powrót do narracji. I to się nazywa właśnie czasem parentezą, czyli takim wtrąceniem rzeczy, która nie jest spójna z tym tekstem, który mówi o czymś konkretnym jako całość. Tak, proszę. Wiesz co, że dobrze by było się temu przyjrzeć później, na końcu, bo to jest szerszy temat i tu by trzeba popatrzeć się na te Ewangelie synoptyczne. Ja to proponowałem kiedyś, tylko jakoś nie wyszło, ale możemy do tego wrócić. W każdym razie przypomnij potem, dobrze? Widzimy, co się będzie działo w tysiącletnim królestwie. To jest dalej wszystko jasne. Do tej pory, mam nadzieję. Księga Micheasza. Czwarty rozdział, wersety 1 do 5. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a ludy tłumnie będą do niej zdążać. I pójdzie wiele narodów, mówiąc: pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, i do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon i słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie liczne ludy i rozstrzygać sprawy wielu narodów, i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą już uczyć sztuki wojennej. I będzie siedział każdy pod swoim szczepem winnym i pod drzewem figowym i nikt nie będzie szerzył popłochu. Zaiste usta Pana zastępów to powiedziały. To jest podobny fragment do Izajasza z drugiego rozdziału, prawda? Natomiast znowu, co mamy? Mamy górę ze świątynią Pana, mamy dni ostateczne i mamy takie stwierdzenie, że góra ze świątynią Pana będzie wyniesiona ponad wszystkie pagórki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w ostatnich rozdziałach objawienia jest mowa o wielu trzęsieniach ziemi, które będą miały miejsce. Tam nawet jest mowa o tym, że część Jerozolimy się zawali. W każdym razie jest ewidentnie napisane o ruchach tektonicznych, które będą miały miejsce. I prorocy mówią wyraźnie, że najprawdopodobniej w związku z tym wypiętrzy się góra w Izraelu, która będzie najwyższą z gór, i która będzie, na której będzie świątynia. Żeby było jeszcze lepiej, ja wam podam mapę. Jak to będzie wyglądało? Dlatego, że prorocy podają bardzo szczegółowy obraz, wręcz mapę tego, co tam będzie. Wystarczy tylko przeczytać sobie Ezechiela i innych proroków i zgodnie z tym, co piszą, dokładnie sobie narysować to, jak to będzie wyglądało. Będziemy o tym mówić i pokażę wam tą mapę. W każdym razie to wszystko naprawdę się stanie. To nie jest żaden symbol. I teraz, skoro tak ogólnie to wygląda, to co najważniejsze rzeczy, które się staną? Otóż zostanie ustanowiony tron Mesjasza. Pierwsza rzecz. Na tej górze. Psalm 2. Wersety 6-8. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. Ogłoszę zarządzenie Pana. Rzekł do mnie: synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. No, dokładnie tak. Tron Mesjasza, Mesjasz rządzi całym światem. I zostanie ustanowiony na Syjonie. Izajasz 9, wersety 5-6. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. dokona tego żarliwość Pana zastępów. Tutaj mamy jeszcze jeden szczegół, to znaczy, że Mesjasz obejmie tron Dawidowy. To tego też się wszyscy spodziewali i to tak będzie. Ponieważ tron Dawidowy miał być umocniony na wieki. Będziemy o tym zaraz mówić. Jeszcze do Izajasza, może 16 rozdział, werset 5. Wtedy tron będzie utrwalony przez łaskę i zasiądzie na nim w namiocie Dawida sędzia, który będzie dbał o prawo i troszczył się o sprawiedliwość. I teraz, jeżeli na przykład zadalibyśmy pytanie, tu jest napisane, wtedy tron będzie utrwalony. Zadalibyśmy pytanie, kiedy? To wystarczy przeczytać poprzedni werset. Wygnańcy moabscy niech znajdą u ciebie gościnę, bądź im ochroną przed niszczycielem. Gdy nie stanie ciemiężcy, gdy skończy się zagłada, zniknie z kraju gnębiciel. Wtedy tron będzie utrwalony przez łaskę. Czyli popatrzcie, koniec wielkiego ucisku, tron utrwalony przez łaskę. Wszystko jest, że się tak wyrażę, czarno na białym napisane. Księga Jeremiasza, 23:5-6. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl. Będzie panował jako król i mądrze postępował, i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. A to jest jego imię, którym zwać go będą. Pan sprawiedliwością naszą. Nic dodać, nic ująć. Izajasz 11:1-5. Jakie będą rządy Mesjasza? Oprócz tego, że one będą, oprócz tego, że zasiądzie na tronie Dawidowym, że będą pełne sprawiedliwości. Może coś więcej się dowiemy. Izajasz 11:1-5. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pędz jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał. Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. Tak jak już mówiłem, będą dwie grupy ludzi. Ci, którzy będą w ciałach uwielbionych i ci, którzy będą w ciałach skażonych. I będą rządzić razem z Mesjaszem. W objawieniu 24:6 czytaliśmy o tym, że ci, którzy powstaną, czy zmartwychwstaną, ci, którzy byli męczennikami, ożyją, czy dusze ich ożyją i będą przez 1000 lat rządzić razem z Mesjaszem. Czyli to będą poganie, którzy będą rządzić w ciałach uwielbionych razem z Mesjaszem. Będą nawet królowie narodów pogańskich, będą rządzić razem z Mesjaszem. W Psalmie 72, 72, wersety 8-11, jest na ten temat troszeczkę. Psalm 72, 8-11. Niech panuje od morza do morza, od rzeki aż do krańców ziemi. Niech przed nim zegną kolana przeciwnicy, a nieprzyjaciele jego niech prochliżą. Królowie Tarszysz i wysp niech przynoszą dary, królowie Saby i Seby niech złożą daninę. Niech mu oddadzą pokłon wszyscy królowie, niech mu służą wszystkie narody. Dobrze, teraz oprócz tego, że z Mesjaszem rządzić będą poganie w ciałach uwielbionych, no to oczywiście będą rządzić z Mesjaszem Żydzi w ciałach uwielbionych. A którzy? I dokładnie można powiedzieć oczywiście, że wszyscy ci, którzy się upamiętali, nawrócili, należą do tak zwanego ludu Bożego. To, co mamy napisane dokładnie, to przede wszystkim jest mowa o Dawidzie. Czyli tak, Księga Jeremiasza, 30 rozdział, wersety 7 do 9. Biada, gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony. I stanie się w owym dniu, mówi Pan zastępów, złamie jarzmo na jego szyi i rozerwę jego więzy i już go nie ujarzmią cudzoziemcy. I będą służyli Panu swojemu Bogu i Dawidowi swojemu królowi, którego im wzbudzę. Nie wiem, czy mieliście takie skojarzenia kiedyś, jak czytaliście takie fragmenty. Dlaczego ten Dawid? Skąd on się tam weźmie? Czy ten Dawid to przypadkiem nie Jezus? No nie? No, a dlaczego Jezus, skoro jest napisane, że Dawid? Jest napisane, że wzbudzę im Dawida. W wielu fragmentach jest mowa o tym, że jeżeli ktoś był wzbudzony, to znaczy, że został wskrzeszony z martwych, tak? Wobec tego Dawid będzie wzbudzony, czyli zmartwychwstanie. I w dodatku jest napisane wyraźnie, że będą służyli Panu swojemu Bogu i Dawidowi. Czyli nie jednemu, który jest Dawidem, Panu, który jest Dawidem, albo Dawidowi, który jest Panem, albo coś tak. Nie, bez ściemy. Panu i Dawidowi. Ezechiel 37 rozdział. Wersety 21 do 28. Potem powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja zbiorę synów izraelskich spośród narodów, do których przybyli, i zgromadzę ich zewsząd, i przyprowadzę ich do ich ziemi. I uczynię z nich jeden naród w tej ziemi, na górach izraelskich, i jeden król będzie panował nad nimi wszystkimi, i już nie będą dwoma narodami, i już się nie rozdzielą na dwa królestwa. I już się nie skalają swoimi bałwanami, swoimi obrzydliwościami i żadnymi swoimi występkami. Wybawię ich z wszystkich ich odstępstw, przez które zgrzeszyli, i oczyszczę ich. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. A sługa mój Dawid będzie ich królem. Wszyscy oni będą mieli jednego pasterza. Będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je. I będą mieszkać w ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali ich ojcowie. Będą w niej mieszkać zarówno oni, jak i ich synowie i wnuki po wszystkie czasy. A sługa mój Dawid będzie ich księciem na wieki. I zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to przymierze wieczne z nimi. Okaże im łaskę, rozmnoży ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki. I będę wśród nich mieszkał. Będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I poznają narody, że ja jestem Pan, który uświęcam Izraela, gdy moja świątynia będzie wśród nich na wieki. Zauważcie kilka rzeczy. Będzie Pan, który będzie mieszkał wśród Izraela, i będzie Dawid, który raz jest nazywany królem, raz jest nazywany księciem. Ale w każdym razie będzie jeden i będzie drugi. Następna rzecz jest taka, Pan Jezus powiedział coś takiego, że postawi swoją świątynię wśród nich na wieki. On postawi swoją świątynię. To nie będzie świątynia postawiona przez człowieka. I jego świątynia będzie wśród ich na wieki. Znowu symboliści mają straszne problemy z Ezechielem, dlatego że trudno jest tą księgę w taki sposób zinterpretować, żeby nagiąć ją do symboliki kościelnej. I tam jest wyraźnie napisane, że będzie stała świątynia w tysiącletnim królestwie, która w Ezechielu jest dokładnie opisana z najdrobniejszymi szczegółami. Normalna świątynia. To nie jest kościół. To nie jest dom Boży w sensie symbolicznym, ani w sensie przenośnym. To jest literalny budynek, w którym będzie literalnie zasiadał Pan. On sam będzie wśród swojego ludu. To też nie jest przenośnia. Ponieważ Pan przyjdzie jako Mesjasz przecież i zasiądzie w tej świątyni, na tej górze. Są takie fragmenty ciekawe w Ewangeliach, które może są czasem niedokładnie albo tak za szybko czytane. Mateusz 19:28 na przykład. Kiedy uczniowie pytają się Pana Jezusa tak. Mówią, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż za to mieć będziemy? A Pan Jezus odpowiada tak. A Jezus rzekł im tak. Naprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. Proste? Proste. Przy odrodzeniu, czyli w erze mesjańskiej, zasiądziecie na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. Czyli będą mieli taki udział we władzy. To samo jest w Ewangelii Łukasza 29:30, Łukasz 22, wersety 29-30. Ja już tego nie będę czytał, ale możecie sobie zanotować. Będą oprócz tego książęta. Izajasz 32:1. Izajasz 32:1. Oto król będzie rządził sprawiedliwości, a książęta według prawa będą panować. Ezechiel 45:8 też mówi o książętach. Będzie to jego własność w Izraelu, aby moi książęta już nie uciskali mojego ludu, lecz pozostawili domowi izraelskiemu pozostałą ziemię według jego plemion. Tu jest mowa o tym, jaki będzie podział ziemi i do kogo co będzie należeć właśnie w erze mesjańskiej. Czyli będą tam książęta. Będą również sędziowie i będą radcy. Czyli ta cała, że tak powiem, hierarchia będzie dosyć rozbudowana. Izajasz 1:26-27. I przywrócę ci twoich sędziów jak niegdyś i twoich radców jak na początku. Potem nazywać cię będą grodem sprawiedliwości, miastem wiernym. Czyli jak widzimy, ta cała, że tak powiem, ta cała władza to będzie dosyć rozbudowana. To nie będzie tylko tak, że będzie siedział Mesjasz na tronie, on będzie wszystkim sam zarządzał. Będzie Mesjasz, będzie książę, czyli Dawid, będą inni książęta, będą sędziowie i radcy i będą wreszcie apostołowie, którzy będą sądzić 12 pokoleń Izraela, a ci, którzy będą w ciałach uwielbionych z pogan, będą sądzić narody pogańskie. Taki będzie podział, że tak powiem, pracy. I nie wiem, czy pamiętacie wtedy, kiedy mówiliśmy o przypowieściach, o tych sługach, którzy dostali po 10 minach, prawda? I każdy z nich później, jak Pan wrócił, miał dostać po ileś tam miast. Będziesz miał władzę nad ileś tam miastami. I doskonale to się wpisuje się to doskonale w ten obraz. I z tego by wynikało, że Pan Jezus mówi o swoim przyjściu przed erą mesjańską i o służbie w erze mesjańskiej, tych, którzy Mu dobrze służyli. No i wreszcie dwa fragmenty może na temat wywyższenia samego narodu izraelskiego, dlatego że może się to podobać bardziej albo nie, ale Bóg tak zaplanował, że naród Izraela będzie w czasie ery mesjańskiej narodem wywyższonym. Tak jak był upokorzony przez ludzi przez wiele, wiele wieków, tak zostanie wywyższony. Natomiast narody, które upokarzały Izraela, będą same teraz upokorzone. Tak to będzie wyglądało. Izajasz 14, wersety 1 i 2. Gdyż Pan zlituje się nad Jakubem i znowu wybierze Izraela i osadzi ich we własnej ziemi. Wtedy przyłączy się do nich obcy przybysz i przystanie do domu Jakuba. I wezmą ich ludy i przyprowadzą ich na ich miejsce, a dom izraelski będzie nimi władał w ziemi Pana jako niewolnikami i niewolnicami. I będą mieli w niewoli tych, u których byli w niewoli i będą panowali nad swoimi ciemiężcami. I jeszcze 49 rozdział Izajasza. Wersety 22-23. Tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja podniosę moją rękę w stronę narodów i wysoko zatknę mój sztandar dla ludów. I przyniosą w swoich objęciach Twoich synów, a Twoje córki będą nieść na ramionach. Królowie będą Twoimi piastunami, a ich księżniczki Twoimi niańkami. Twarzą do ziemi będą Ci oddawać pokłon i proch z Twoich nóg będą zlizywać. Wtedy poznasz, że ja jestem Pan i że nie zawiodą się ci, którzy we mnie pokładali nadzieję. Słowa mocne, obrazowe, ale rzeczywiście, no nie ma się co, że tak powiem, z Panem Bogiem w tej sprawie spierać, bo tak będzie. Skoro powiedzieliśmy sobie na temat władzy, władzy pogan w uwielbionych ciałach, władzy Izraelitów w ciałach uwielbionych, jak to będzie funkcjonować i jak będzie z wywyższeniem Izraela, no to przejdźmy teraz do tego wywyższenia, dlatego że ono jest związane z odrodzeniem tego narodu. I chciałbym przeczytać kilka fragmentów na początek o Nowym Przymierzu, dlatego że podstawą odrodzenia Izraela w tysiącletnim królestwie jest Nowe Przymierze. Gdybyśmy przeczytali Jeremiasza, Księgę Jeremiasza, 31 rozdział, wersety 31-34. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Zauważcie, że Nowe Przymierze... Z kim jest zawarte Nowe Przymierze? Z domem Izraela i z domem Judy. Nowe Przymierze nie zostało zawarte z Kościołem, dlatego że Kościoła wtedy jeszcze nie było. Ponieważ Kościół powstał dzięki Nowemu Przymierzu. W wyniku Nowego Przymierza zawartego z Izraelem i z Judą. Paweł pisze o resztce, która weszła w to przymierze jako pierwsza, jako reprezentanci Nowego Przymierza, reprezentanci Izraela w tym Nowym Przymierzu. Dlatego Pan Jezus, kiedy był podczas ostatniej wieczerzy razem z właśnie z tą resztką, mówił im oto kielich Nowego Przymierza. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 11 rozdziale, wersety 25-27, pisze tak. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela, aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. żebyście wy, czyli poganie według ciała, nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, tak, to Paweł mówi, ja odsłaniam wam pewną tajemnicę. Otóż zatwardziałość przyszła na część Izraela. Jeżeli zatwardziałość przyszła na część Izraela, to znaczy, że Kościół nie jest Izraelem, tak? Tak. Bo inaczej musiałaby przyjść na część Kościoła. Aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Gdzie wejdą? Do Królestwa Bożego, nie? W ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Dwukropek. W jaki sposób będzie zbawiony cały Izrael? Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba, prawda? I to, co czytaliśmy, to był Księga Zachariasza, 13, 14 rozdział. I 12, kiedy przyszedł, zobaczyli, kogo przebodli, prawda? A on wylał na nich ducha łaski i błagania, tak? A więc przyjdzie z Syjonu i odwróci od nich grzech, ten wyleje na nich ducha łaski i błagania, wtedy Izrael się nawróci i bezbożność zostanie od Jakuba odwrócona. Tu w ogóle Paweł zupełnie w tym momencie, że tak powiem, zaprzecza jakimkolwiek pomysłom typu, że Kościół jest Izraelem. Jest Jakub, jest Izrael, część Izraela i tak dalej. Teraz, a to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Tu jest mowa o tym, co się stanie z całym narodem. Z całym narodem. Dlatego, że resztka weszła w nowe przymierze. Nowe przymierze zostało otwarte dla pogan i ono jest skonstruowane w taki sposób, że każdy w to przymierze może wejść indywidualnie. To nie jest przymierze, które zostało, którym Bóg się związał z jednym narodem wyłącznie, tak jak to kiedyś było. To nie jest przymierze tylko i wyłącznie dla jednego człowieka, tak jak z Dawidem czy z Abrahamem, albo dla jego fizycznych potomków, tak jak w przypadku Abrahama. To jest takie przymierze, w które każdy może wejść, dlatego że Bóg najpierw zawarł je z Izraelem i resztka w nie weszła, a potem Bóg powołał pogan. I tajemnica polega na tym, że w swojej wielkiej mądrości Bóg w taki sposób postępuje z Izraelem, że część Izraela popadła w zatwardziałość. Dlaczego? Dlatego, żeby Ewangelia poszła do pogan. I kiedy ostatni poganin się nawróci, a Bóg wie, kiedy to będzie i który to będzie, wtedy cała, że tak powiem, Ewangelia i wszystko, co będzie jeszcze do zrobienia, to będzie nawrócenie Izraela. Wtedy Izrael się nawróci jako całość. I wtedy wejdzie w nowe przymierze z Bogiem. Drugą podstawą odrodzenia, bo nowe przymierze, które Izrael jako naród zawrze z Bogiem, będzie właśnie podstawą do odrodzenia w erze mesjańskiej. Jest jeszcze druga podstawa odrodzenia narodu izraelskiego i to jest obietnica nadania ziemi. I to jest obietnica nadana Abrahamowi oraz jego biologicznym potomkom wyłącznie. Dlatego trzeba o tym pamiętać. Trzeba o tym pamiętać dlatego również, że Bóg jest bardzo konkretny i bardzo konsekwentny. Otóż jeżeli zawarł przymierze z Abrahamem, jeżeli powiedział mu co mu powiedział na temat jego biologicznych potomków, i jeżeli nigdy tego przymierza nie odwołał, to znaczy, że ono pozostaje w mocy. Przeczytajmy może dwa fragmenty. Piąta Mojżeszowa, 30 rozdział. Piąta Mojżeszowa, rozdział 30. Wersety 1-10. Gdy tedy przyjdzie na Cię to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które Ci przedłożyłem, i weźmiesz je sobie do serca pośród wszystkich narodów, dokąd wypędzi Cię Pan Bóg Twój, i nawrócisz się do Pana Boga Twego i będziesz słuchał Jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja Ci dziś nakazuję, Ty i Twoi synowie, z całego serca Twego i z całej duszy Twojej, to wtedy przywróci Pan Bóg Twój, Twoich jeńców, i zmiłuje się nad Tobą i zgromadzi Cię z powrotem z wszystkich ludów, gdzie Cię rozproszył Pan Bóg Twój. Choćby twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, to i stamtąd zgromadzi cię Pan Bóg twój i stamtąd cię zabierze. I sprowadzi cię Pan Bóg twój do ziemi, którą posiadali twoi ojcowie, i posiądziesz ją, i ty, i uczyni cię szczęśliwszym i liczniejszym od twoich ojców. I obrzeże Pan Bóg twój twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował Pana Boga twego z całego serca twego i z całej duszy twojej, abyś żył. Włoży zaś Pan Bóg twój wszystkie te przekleństwa na twoich nieprzyjaciół i na tych, którzy cię nienawidzili i prześladowali. Ty zaś nawrócisz się i będziesz słuchał głosu Pana i spełniał wszystkie jego przykazania, które ja ci dziś nadaję. Obficie obdarzy cię Pan Bóg twój dobrem w każdym dziele twoich rąk, w twoim potomstwie, w rozpłodzie twego bydła, w plonie twojej ziemi, gdyż Pan znów radować się będzie twoją pomyślnością, jak radował się twoimi ojcami. Jeżeli będziesz słuchał głosu Pana Boga twego i będziesz przestrzegał jego przykazań i ustaw zapisanych w księdze tego zakonu, jeżeli nawrócisz się do Pana Boga twego z całego serca twego i z całej duszy twojej. To jest fragment, który mówi o tym, co się stanie po zgromadzeniu Izraela z całego rozproszenia. Izrael zostanie zebrany ze wszystkich ziem, spośród wszystkich narodów, do ziemi, którą Bóg obiecał ich ojcom. A to się stanie właśnie w erze mesjańskiej. To nie jest obietnica ziemi na nowej ziemi. To jest obietnica konkretnego kraju w konkretnych granicach na tej ziemi, jaką teraz, na jakiej teraz chodzimy. Po jakiej teraz chodzimy. Drugim fragmentem jest Izajasz 11, wersety 11 do 12 rozdziału, werset 6. Może nie będę czytał, ale jak będzie ktoś chciał, to sobie zapiszę. Izajasz 11, od wersetu 11 do 12 rozdziału, werset 6. Mówi o tym samym. Dokładnie. Gdybyście zobaczyli, tak dokładnie przyjrzeli się temu, co Pan Bóg obiecał Mojżeszowi, bo to objęcie ziemi w posiadanie będzie ważne na podstawie właśnie przymierza z Abrahamem. To zauważcie jedną rzecz. Abraham nigdy nie objął w posiadanie tej ziemi, którą Bóg mu obiecał. Fizycznie nigdy. Za życia swojego. A jednak Bóg mu powiedział dosłownie: przejdź się po tej ziemi. Na północ, na południe, na wschód i na zachód, bo tą ziemię tobie dam. I teraz to jest 13 rozdział pierwszej Mojżeszowej. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 13. Wersety 14 do 17. I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód. Bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. I rozmnożę potomstwo twoje jak proch ziemi, także jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również to potomstwo twoje będzie mogło być policzone. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo tobie go dam.